o Auschwitz. Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje – obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście o Auschwitz mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Pod koniec lipca 1941 roku kierownik obozu Auschwitz, Lagerführer Karl Fritsch, pod nieobecność komendanta Rudolfa Hessa w odwecie za ucieczkę więźnia wybrał 10 zakładników spośród więźniów bloku 14, skazując ich na śmierć głodową. Podczas selekcji z szeregu wystąpił polski ksiądz, misjonarz, franciszkanin ojciec Maksymilian Kolbe. Numer obozowy 16670 i zwrócił się do Fritscha z prośbą o włączenie go do grupy przeznaczonych na śmierć w miejsce jednego z wybranych i rozpaczających więźniów. Był nim Franciszek Gajowniczek, numer obozowy 5659. Fritsch po krótkiej wymianie zdań z ojcem Kolbe i zorientowaniu się, że zgłaszający się jest księdzem katolickim, wyraził zgodę na zamianę. Wyselekcjonowanych 10 więźniów odprowadzono do bunkra bloku 11. Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku. Maksymilian Kolbe został zabity zastrzykiem z trucizną 14 sierpnia 1941 roku. W październiku 1982 roku został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. O Maksymilianie Kolbe opowiada Teresa Wątor-Cichy z Centrum Badań Muzeum Auschwitz.
Jak wyglądały okoliczności aresztowania ojca Maksymiliana Kolbe w 1941 roku przed deportacją do KL Auschwitz?
Klasztor w Niepokalanowie był właściwie cały czas pod obserwacją. I widać było to już w momencie wybuchu wojny, ponieważ 19 września 1939 roku po raz pierwszy zakonnicy zostali aresztowani. Ojciec Maksymilian Kolbe jako gwardian, czyli przełożony wspólnoty, odpowiedzialny za zgromadzenie, za wydawnictwo, za niższe seminarium, miał możliwość wyjazdu z kraju. Dostał paszport i jako osoba znana, dziennikarz, wydawca, członek Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarskiego, był ostrzegany o tym, że ta sytuacja w Polsce może się zaostrzyć. Jednak czuł się odpowiedzialny za klasztor i pozostał. We wrześniu wyprowadzono z klasztoru ponad 40 zakonników i zostali umieszczeni, zostali internowani kolejno w 3 obozach, w Łambinowicach, Lambsdorff wówczas, Amtitz, Gębice i ostatecznie Schildberg w Ostrzeszowie, skąd zostali zwolnieni 8 grudnia 1939 roku i wrócili do klasztoru. Wówczas klasztor troszkę zmienił swoją działalność. Został otwarty na potrzeby mieszkańców, uruchomione zostały warsztaty mechaniczne, naprawy rowerów, warsztat mleczarski. Ponieważ zaczęły się wysiedlenia z Wielkopolski, zakonnicy mieli przygotować miejsce dla dużych grup, między innymi 2000 Polaków wysiedlonych właśnie z Poznańskiego oraz 1500 Żydów również wysiedlonych z tego terenu. I przez jakiś czas właśnie te duże grupy ludności cywilnej na terenie klasztoru przebywały. Ojciec Maksymilian jako gwardian był informowany przez różne osoby współpracujące, że donosy są kierowane na gestapo, jeżeli chodzi o działalność klasztoru. Donosy pisane przez różne osoby nieżyczliwe właśnie franciszkanom. I należy przypuszczać, że to był główny powód aresztowania, do którego doszło 17 lutego 1941 roku. Aresztowano wówczas 5 ojców. To był ojciec Bartosik, ojciec Bajewski, ojciec Nazim, Cieślik, no i gwardian Maksymilian Kolbe. Wszyscy zostali przeniesieni do Warszawy, do więzienia na Pawiaku i tam poddani śledztwu.
Ojciec Kolbe w Warszawie trafia na Pawiak, a z Pawiaka zostaje deportowany do Auschwitz. Proszę powiedzieć więcej o samej deportacji i rejestracji duchownego w obozie.
To był kolejny transport, większy transport, przywieziony z Warszawy. Liczył 304 osoby. Byli aresztowani za działalność konspiracyjną, taką jak na przykład Jakub Zechit, który był kurierem Związku Walki Zbrojnej do Londynu. Był Adam Jastrzębski, w obozie był pod fałszywym nazwiskiem Tadeusz Branecki, który był dowódcą kompanii zamkowej prezydenta Rzeczpospolitej. Później był szefem Wydziału Kolportażu Komendy Głównej Armii Krajowej. Był również Stanisław Dubois, który wcześniej został osadzony w obozie. Przeniesiony został do Warszawy w celu śledztwa i w tym transporcie wywieziono go z powrotem do obozu Auschwitz. Było też kilku innych duchownych, łącznie 12 duchownych, wśród nich 8 palotynów aresztowanych w Ołtarzewie. Był m.in. ksiądz Franciszek Kilian, profesor nauk biblijnych w seminarium palotyńskim. Był ksiądz Józef Jankowski, katecheta, duszpasterz w Ołtarzewie. Było też kilku księży z Warszawy. Pociąg wyjechał z Warszawy 27 maja wieczorem i do Oświęcimia dotarł następnego dnia, ale został umieszczony na bocznicy i czynności związane z rejestracją rozpoczęto 29 maja, dlatego ten cenny dokument, który mamy, lista nowo przybyłych, Zugangslista, właśnie z niej wiemy, kto był w tym transporcie, ma datę 29 maja. Więźniów przeprowadzono do obozu, przeszli przez bramę główną z napisem Arbeit macht frei i wygłoszone zostało przemówienie słynne, które kierowane było do więźniów. Przyjechaliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie jedyne wyjście jest przez komin. Jeżeli komuś to się nie podoba, może iść na druty. Jeżeli są wśród was Żydzi, możecie żyć 2 tygodnie. Księża, pogardliwie używano terminu pfafen, klechy, miesiąc, pozostali 2 miesiące. Wszystkich więźniów przeprowadzono do budynku, w którym odbyła się rejestracja. Wydano kolejne numery. Ojciec Kolbe otrzymał numer 16670. W tym czasie więźniów nie tatuowano. Numery wydawane były na takich płóciennych kawałkach materiału, które więźniowie musieli przyszyć do ubrania i zapamiętać. Zapamiętać oczywiście w języku niemieckim. Więźniów w tym czasie fotografowano, ale fotografia ojca Kolbe się nie zachowała. Po tych czynnościach więźniów przeprowadzono do różnych bloków i tam mieli odbyć ten taki wstępny czas, tak zwaną kwarantannę. W ich przypadku to był bardzo krótki czas, zresztą długość tej kwarantanny zmieniano w zależności od potrzeb, od sytuacji w obozie. No i tak zaczęło się życie obozowe ojca Kolbe.
Czyli ojciec Kolbe został zarejestrowany, tak jak pozostali więźniowie w obozie, dostał jakiś przydział pracy. A czy księża byli tak samo traktowani w obozie, jak pozostali więźniowie, czy były jakieś różnice?
Właśnie tutaj to przemówienie, o którym wspomniałam i wyróżnienie tych 3 grup, czyli Żydów, klechów, czyli duchownych, księży i pozostałych więźniów, już tutaj ilustruje pewien podział, który stosowano. To był 41 rok, maj, czyli jeszcze taka liczba, duża liczba więźniów żydowskich w obozie się nie znajduje. Owszem, są w obozie więźniowie żydowscy, nawet w tym transporcie, w którym ojciec Kolbe przyjechał, również byli więźniowie żydowscy, ale są to pojedyncze właściwie osoby, najczęściej aresztowane z powodów społecznych, z powodu przynależności do jakiejś organizacji, z powodu tego, kim byli w sensie społecznym, czy to są lekarze, czy adwokaci, Na pewno aresztowanie nie jest na podstawie tych elementów rasowych, o których mówimy już od 1942 roku. Jeżeli chodzi o duchownych, ich liczba w obozie właściwie od początku była spora, chociaż też nie były to setki, tylko no, możemy powiedzieć o dziesiątkach. W 1941 roku w maju ta liczba znowu wzrastała, znowu, ponieważ w grudniu 1940 roku został wywieziony z obozu pierwszy transport duchownych do obozu Dachau. To był wynik rozmów prowadzonych przez dyplomację watykańską z władzami III Rzeszy, aby właśnie duchownych, którzy znajdowali się w różnych obozach koncentracyjnych, chciano uzyskać zwolnienie z obozu, ale te negocjacje nie potoczyły się w tą stronę i jedyne, co uzyskano, to właśnie zgromadzenie duchownych w Dachau. W związku z tym taka 67-osobowa grupa właśnie w grudniu wyjechała. 3 maja wysłana została kolejna grupa 38 duchownych, więc widać, że właściwie oni cały czas do obozu byli deportowani. Przydział do pracy również był dosyć charakterystyczny. Na przykład pierwsza karna kompania, czyli ta grupa więźniarska skierowana do najcięższej pracy, tak zwane strafkompanie, złożona była właśnie z duchownych i z Żydów, jak wspominają więźniowie właśnie jesienią 1940 roku. Padł rozkaz po którymś z apeli, ale Juden umpfaffen raus, czyli mają wystąpić wszyscy Żydzi i Klechy. I właśnie tworzyli tą pierwszą grupę skierowaną do najcięższych prac obozowych. Akurat ta grupa, w której przyjechał ojciec Kolbe, ci duchowni nie zostali skierowani do karnej kompanii. I tak ojciec Kolbe pierwszą pracę, do której trafił, to było zwożenie materiału budowlanego potrzebnego do budowy parkanu przy krematorium. Zresztą w ogóle jak popatrzymy na przydział do pracy więźniów, to widać, że on jest charakterystyczny dla tego okresu istnienia obozu, a jest to czas, kiedy obóz jest intensywnie rozbudowywany. Nowe budynki są wznoszone, rozbudowywany jest cały teren wokół obozu, w związku z tym różnego rodzaju prace budowlane związane z niwelacją gruntu, z transportem materiału budowlanego. To wszystko w obozie się dzieje i w tych komandach więźniarskich też są duchowni. Po kilku dniach właśnie pada znowu rozkaz Alle Pfaffen raus, wystąpili duchowni i zostali skierowani do pracy w komandzie, to się nazywało wówczas Komando Babic, czyli grupa więźniarska, która pracowała w miejscowości położonej tuż obok miasta, gdzie budowano pastwisko, które miało służyć celom obozu. Nie tylko duchowni byli w tym komandzie, różni więźniowie, to było spore komando więźniarskie. I właśnie tam doszło do pobicia ojca Kolbe. Mianowicie praca polegała na znoszeniu desek, gałęzi, różnego rodzaju materiałów, którą trzeba było wykonywać szybko. Ojciec Kolbe w pewnym momencie nie nadążał za tempem, co zobaczył kapo Heinrich Krott. No i właśnie w czasie przerwy zaczął kopać ojca Kolbe. To zauważył Tadeusz Pietrzykowski, który znalazł się w tym rejonie. Tadeusz Pietrzykowski, więzień numer 77, przywieziony w pierwszym transporcie więźniów do obozu, bokser, mistrz Warszawy w wadze koguciej. I właśnie wtedy w 1941 roku pozwolono więźniom na organizowanie walk sportowych. Boks był wówczas sportem bardzo popularnym. Jakoś tak właśnie te sporty siłowe cieszyły się pewną akceptacją i władz obozowych, ale przede wszystkim więźniowie funkcyjni byli inspiratorami właśnie tych walk, które miały być taką swego rodzaju rozrywką. Do obozu trafiało wielu zawodników, którzy uprawiali tę dyscyplinę. W związku z tym walki te stały na wysokim poziomie. I Tadeusz Pietrzykowski, widząc tą scenę, kiedy właśnie tam na łące tak właściwie kapo Krott znęca się nad więźniem, podszedł do niego i mu powiedział, no czemu bijesz tego więźnia, może się troszeczkę poboksujemy. SS-mani zgodzili się na to, no i rozpoczęła się właśnie taka spontaniczna walka między Pietrzykowskim a Kapo Krotem. Pietrzykowski tutaj zaczął wygrywać, jego ciosy były skuteczne, także Krot tracił równowagę. No i w pewnym momencie, jak relacjonuje, poczuł, że ktoś go łapie za rękę. Zobaczył, kto to, i widział tego więźnia, który przed chwilą był bity, więźnia w okularach. Okulary już spadały mu, były zniszczone. I więzień ten mówi do niego: synu, nie bij. Ale ponieważ Pietrzykowski był w ferworze walki, w ferworze zajęty, jak tutaj następny cios zadać, odepchnął tego więźnia i znowu powrócił do rywalizacji z Krotem. No i po chwili poczuł podobną sytuację, że ktoś go łapie za rękę i znowu takim łagodnym, spokojnym tonem mówi: synu, nie bij. No, w tym momencie Pietrzykowski troszkę się zirytował, no i miał odpowiedzieć: no tak, no to lepiej, żeby ciebie bili. Ale rozległ się gwizdek kończący przerwę, więźniowie musieli wracać do pracy i Pietrzykowski po prostu zajął się swoimi obowiązkami. Ojciec Kolbe, to pobicie było bardzo dotkliwe, także nie mógł o własnych siłach wrócić do obozu, został przyniesiony przez więźniów, wrócił do baraku, ale jego stan zdrowia był fatalny. Pamiętać należy, że ojciec Kolbe chorował na gruźlicę. To była bardzo zaawansowana w jego przypadku choroba. Nabawił się jej w czasie studiów we Włoszech i właściwie całe życie leczył się. Był wysyłany do sanatorium wielokrotnie w Zakopanem. Jego praca misjonarska w Japonii też była przerywana właśnie tym, że jego zdrowie szwankowało. Musiał powrócić do Polski, musiał poddać się kuracji. W związku z tym taka utrata siły, takie pobicie dotkliwe, no od razu spowodowało, że właściwie nie mógł powrócić do takiej skutecznej pracy. Kilka razy z rzędu starał się o przyjęcie do szpitala obozowego, co wcale nie było takie łatwe. Ostatecznie został przyjęty.
A czy w szpitalu obozowym udało się odzyskać siły ojcu Kolbe?
Ojciec Kolbe, wiemy, że aż czterokrotnie był poddawany prześwietleniom rentgenowskim i właśnie prześwietlane były płuca. Nie na wszystkich mamy napisaną diagnozę. Na jednym jest napisane, że właśnie był chory na powracające zapalenie oskrzeli, zresztą tak tam wpisano. Sam fakt, że nie był kierowany do pracy, mógł zostać na terenie szpitala, przyczynił się do tego, że nieco się poprawił, ale w dalszym ciągu gorączka się utrzymywała. Z tego względu nie mógł być wypisany do pracy. Jednakże zaszła zupełnie inna sytuacja w obozie. Otóż na terenie szpitala pojawiła się komisja lekarska. Oczywiście nikt specjalnie nie tłumaczył więźniom, po co to jest. Przed pojawieniem się tej komisji wykonywano dużo właśnie zdjęć rentgenowskich więźniom, prześwietleń płuc głównie. Okazało się, że właśnie te nowe osoby w szpitalu to są lekarze, którzy przyjechali z ośrodka eutanazji w Sonnenstein. Kierował nimi dr Horst Schumann i właśnie zgodnie z wytycznymi mieli wybrać ze szpitala obozowego więźniów, którzy nie rokowali szybkiego wyzdrowienia, i mieli zostać wysłani do tego ośrodka eutanazji, gdzie mówiono więźniom, że będą mogli tam wrócić do zdrowia, że to będzie coś w rodzaju sanatorium. Ale wiemy, że całą tą grupę, ponad 500 więźniów, zamordowano tlenkiem węgla w komorze gazowej. Więźniowie, którzy byli w szpitalu obozowym jako personel pomocniczy, przeczuwali, że tutaj intencje tej komisji nie są do końca jasne. W związku z tym tych więźniów, które można w jakiś sposób uchronić, należy usunąć ze szpitala obozowego. I w takich okolicznościach ojciec Kolbe, który nie był w pełni zdrów, został wypisany i skierowany do pracy. Został umieszczony w kartoflarni obozowej, czyli w komandzie pod dachem, komandzie określanym jako takim ratującym życie. Umieszczano tam naukowców, ludzi znanych, ludzi cenionych, których w jakiś sposób należało chronić w obozie. I tam właściwie przebywał do czasu tej słynnej ucieczki więźnia.
A czy zachowały się jakieś relacje byłych więźniów, którzy spotkali ojca Kolbe w obozie?
Relacje dotyczące pobytu ojca Kolbe są liczne. I bardzo ciekawe, mamy relację Mieczysława Kościelniaka, artysty plastyka, który w obozie również rysował i pamięta właśnie spotkanie z ojcem Kolbe jako taki bardzo ciekawy moment, kiedy w rozmowie, właściwie to była taka pogadanka ojca Kolbe skierowana do więźniów, którzy się wokół niego zgromadzili, kiedy w tej rozmowie zachęcał do wytrwania, zachęcał do podejmowania wszelkich wysiłków, żeby ten pobyt w obozie przeżyć, żeby życie zachować. Oczywiście jako kapłan, jako duchowny zwracał uwagę tutaj na rolę modlitwy, na opiekę Matki Bożej. Mieczysław Kościelniak wspomina te słowa jako wyjątkowo pocieszające dla niego. Takie spotkania oczywiście nie były jakąś formą otwartą, to były raptem małe grupy kilkuosobowe, które gdzieś tam najczęściej wieczorem przed gongiem oznaczającym wejście do bloków mogły się spotkać i taką rozmowę odbyć. Innym, który również w takim kontekście zapamiętał ojca Kolbe, jest Wilhelm Żelazny, więzień, który był więźniem funkcyjnym i któregoś dnia za niedopatrzenie swoich obowiązków został surowo skarcony przed SS-manów. To bardzo go załamało. Widział, że tutaj jego miejsce w tej strukturze bardzo się załamuje i był w bardzo złej formie. Jeden z więźniów zaproponował mu, a może chcesz porozmawiać, tu jest taki zakonnik. I faktycznie taką rozmowę odbyli i ojciec Kolbe, widząc, że faktycznie Wilhelm Żelazny, jego forma jest bardzo zła, podarował mu różaniec. Swój różaniec, który przeniósł całą drogę, miał go w czasie śledztwa w Pawiaku. Tam zresztą został zniszczony, został rozerwany, kilka paciorków się zgubiło. I również w czasie przyjęcia do obozu też ten różaniec udało mu się zachować. No i Wilhelm Żelazny opowiada, że faktycznie modlił się, codziennie się modlił na tym różańcu podarowanym przez ojca Kolbe. No i ten różaniec wyniósł z obozu w czasie przeniesienia i z tym różańcem doczekał wyzwolenia. Dzisiaj ten różaniec jest przechowywany w Oświęcimiu, w parafii świętego Maksymiliana jako relikwie. Jeszcze innym więźniem jest właśnie wspomniany Tadeusz Pietrzykowski, który po tym pierwszym spotkaniu właśnie w Babicach, kiedy był świadkiem właśnie pobicia i sam niejako uczestniczył w całym tym wydarzeniu, spotkał się później z ojcem Kolbem dwukrotnie. Zaraz po tym pobiciu jeden z więźniów zapytał go, czy wiesz, kogo uratowałeś. Pietrzykowski szczerze wyznał, że nie miał pojęcia od więzień, który był bity. No więc tamten mu wyjaśnił, że jest to franciszkanin, misjonarz, bardzo słynny, może chcesz z nim porozmawiać. No, Pietrzykowski się zgodził, spotkali się i ojciec Kolbe właśnie zwrócił Pietrzykowskiemu uwagę na unikanie przemocy, na to, żeby szanować siły, ponieważ ten pobyt w obozie jest taki trudny, ta praca wymaga bardzo wielu od więźniów. Te słowa nie bardzo trafiały do Pietrzykowskiego. Uważał, że no jednak ta przemoc wszechobecna nie może być pozostawiana od tak sobie, tylko w takich sytuacjach, kiedy można, należy również tutaj tą swoją pozycję pokazać. Ojciec Kolbe zauważył taki jego niepokój i tak to, że się nie zgadza z nim i zaczął mu opowiadać o właśnie swoich misjach w Japonii, o tym, co tam zauważył, jeżeli chodzi właśnie o różne sposoby walki. No i jak przyznaje Pietrzykowski, to bardziej go zainteresowało. Do tego stopnia, że postanowił raz jeszcze spotkać się z ojcem Kolbe, mianowicie miał chleb dodatkowy, więc postanowił podarować ojcu Kolbe. Potem dowiedział się, że któryś z więźniów ukradł mu ten chleb, co go bardzo zirytowało. Podszedł, znowu zaczęła się rozmowa między ojcem Kolbe a Pietrzykowskim. Ojciec Kolbe mówi, zostaw tego więźnia, który ukradł ten chleb, na pewno był bardzo głodny, nie każ go w jakikolwiek sposób tam Pietrzykowski zamierzał. Jeszcze inną osobą był Władysław Lewkowicz, 18-letni student z Warszawy, którego ta brutalność obozowa bardzo przygnębiła. Został przywieziony w sierpniu 1940 roku, czyli już właściwie więcej niż pół roku pobytu w obozie miał za sobą i bardzo źle to znosił. i szukał właśnie takiego wsparcia, szukał spowiedzi, tak jak to sam określił. I znowu któryś z więźniów mu podpowiedział, że tutaj taki zakonnik jest, może chcesz z nim porozmawiać. I jak wspomina, to spotkanie, ta rozmowa, ta spowiedź bardzo mu pomogła, bardzo go wsparła.
Jakie były okoliczności śmierci ojca Kolbe? Co wiemy na temat tego wydarzenia, apelu z wybiórką na śmierć w celi głodowej?
Ucieczki więźniów zdarzały się często. W związku z tym te różne formy karania za brak jednego. Jak wiadomo, ewidencja w obozie była priorytetowa dla administracji. To przeliczanie więźniów, ranne apele, wieczorne apele. W początkowych miesiącach istnienia obozu był nawet apel 3 razy dziennie. Więc to wszystko zmierzało ku temu, że te liczby musiały być znane, że te liczby musiały się zgadzać. Próba ucieczki wiązała się z pewnymi konsekwencjami zarówno dla SS-manów, no a w dalszym ciągu dla więźniów, gdzie te kary były naprawdę bardzo surowe. I właśnie w 1941 roku wprowadzono karę, gdzie zamykano więźniów w jednym z bunkrów, w jednym z celi w podziemiach bloku 11. Nie przydzielano im racji żywnościowych i po prostu więźniowie ci w odwet za karę, za ucieczkę innego mieli umrzeć śmiercią głodową. Okrutna kara, wykonana w obozie wcześniej już 3 razy. W związku z tym więźniowie wiedzieli, kiedy rozchodziła się wiadomość o tym, że ktoś uciekł i znowu kilku zamknięto w bunkrze, więźniowie wiedzieli, co to znaczy, jaka to będzie śmierć. Okrutna śmierć, śmierć głodowa. W tym czasie ojciec Kolbe przebywał właśnie w bloku wówczas oznaczonym numerem 14, obecnie to jest blok numer 19 i właśnie z tego budynku uciekł więzień. Zgodnie z procedurą miano wybrać 10 w odwet i doszło do takiej wybiórki. Jeden z więźniów wyznaczony zaczął płakać, zaczął rozpaczać, prosić o darowanie życia, mówiąc moja rodzina, moje dzieci. W tym momencie z szeregu tych, którzy nie zostali wybrani, występuje jeden więzień i zwraca się do SS-manów z prośbą o zamianę za właśnie tego wskazanego więźnia. SS-mani, którzy przeprowadzali właśnie tą wybiórkę, godzą się i 10 więźniów zostaje odprowadzonych do bloku 11, wówczas miał numer 13 i tam zostają umieszczeni w tej celi, celi zwanej Hungercelle, na okres, no, należy przypuszczać 2 tygodni.
A czy zachowały się jakieś dokumenty? Czy wiemy, kto uciekł wówczas z obozu, kiedy uciekł, kiedy był ten apel?
Tutaj mamy właśnie bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo zagadek. To jest wynikiem raz tej niepełnej dokumentacji, którą w ogóle posiadamy, jeżeli chodzi o historię obozu Auschwitz. Zresztą niepełna to jest bardzo skromnie powiedziane. Ona została właściwie w 95% zniszczona, więc to, czym dysponujemy, to naprawdę są fragmenty dokumentacji. Podobnie relacje więźniów też są dosyć niespójne. No i druga kwestia, że więźniowie też nie o wszystkim byli informowani tak dokładnie, relacjonowali to, czego byli świadkami. Tutaj jest właśnie sporo zagadek. Pierwsza kwestia to, kto uciekł. Tutaj w opracowaniach, w pierwszych opracowaniach naukowych badający tą historię próbowali na podstawie skojarzenia dat, dokumentów, które się zachowały, wskazać, który to mógł być więzień, ale nie ma tutaj pełnego potwierdzenia, że to faktycznie był ten więzień. W związku z tym należy uznać, że tak naprawdę nie wiemy, nie znamy nazwiska uciekiniera. Podobnie nie znamy daty, kiedy to miało miejsce. Nie znamy daty, kiedy odbył się ten apel. Skierowanych 10 zostało umieszczonych w podziemiach bloku 11. I znowu w książce bunkra, w tym dokumencie, który właśnie ewidencjonował wszystkich umieszczonych, akurat tych 10 nazwisk nie wpisano. Czyli ten nasz taki najważniejszy dokument, którym dysponujemy, to jest obozowy akt zgonu ojca Kolbe, w którym mamy datę śmierci. I ponieważ tutaj w relacjach wiemy, że przebywali tam około 2 tygodni, w związku z tym przypuszczalnie tak się ustala, że do tej wybiórki doszło końcem lipca, w ostatnich dniach lipca. Ale są to tak naprawdę tylko nasze przypuszczenia w tej kwestii.
A co możemy powiedzieć o zachowaniu członków załogi SS podczas tego apelu?
Komendant obozu Rudolf Höss nie był obecny w obozie podczas tej wybiórki. Przebywał w tym czasie w podróży służbowej. Wiadomo, że inspektor obozów koncentracyjnych Richard Glücks uczynił komendantów obozu odpowiedzialnymi za uniemożliwianie więźniom ucieczek. W związku z tym polecił także odpowiednie pouczenie wszystkich załóg SS-mańskich, strażników, konwojentów, eskorty. Tym chyba należy tłumaczyć pośpiech kierownika obozu Karla Fritscha, który przeprowadzał tą wybiórkę, no i głównego oficera raportowego Gerharda Palicza, który mu towarzyszył. Właściwie mogli poczekać do powrotu komendanta Hyssa, ale tak się nie stało. Rzeczywiście dosyć szybko ta wybiórka się odbyła i prawdopodobnie, to też jest przypuszczenie, ale można tutaj taką zbieżność zauważyć, że ten pośpiech też spowodował, że tych nazwisk po prostu nie wpisano do księgi bunkra, no i stąd ich nie znamy. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, to znowu połowa sierpnia, potrzeba wyczyszczenia bunkra, tak to się w gwarze obozowej mówiło, podczas gdy nie wszyscy więźniowie, którzy zostali skazani na tą okrutną śmierć, faktycznie nie żyli. Okazało się, że kilku więźniów, w tym właśnie ojciec Kolbe, jeszcze żyją, zostali zbadani i był wyczuwalny puls. No i wówczas polecono, aby więźniów tych zabić zastrzykiem. Tej iniekcji dokonał więzień blok LTST szpitala obozowego Karl Bock.
A skąd rodzina ojca Kolbe dowiedziała się o jego śmierci? Skąd wspólnota w Niepokalanowie wiedziała?
W obozie przebywał aresztowany razem z nim ojciec Bartosik. To jest też ciekawa sprawa. Tych 4 pozostałych aresztowanych wówczas 17 lutego, 4 zakonników, zostało przywiezionych do obozu w kwietniu. To był 8 kwietnia, czyli ojciec Kolbe był 29 maja, czyli to tak niemalże 2 miesiące jest. I 2 z nich zostali przeniesieni do obozu Dachau, o czym mówiłam wcześniej. Jeden zmarł, natomiast był w obozie i spotkał się z nim właśnie ojciec Bartosik. Ojciec Bartosik też nie przeżył trudów obozowych. Zmarł kilka miesięcy po śmierci ojca Kolbe. Ale on w liście obozowym poinformował właśnie zakonników o śmierci gwardiana. Ci z kolei poinformowali rodzinę, poinformowali matkę Mariannę Kolbe, która znajdowała się wówczas, mieszkała wówczas w klasztorze sióstr Felicjanek w Krakowie. Marianna wiedziała o pobycie syna w obozie, ponieważ w czerwcu 1941 roku ojciec Kolbe napisał list obozowy, jedyny, który wysłał z obozu i skierował go właśnie do matki. W tym liście napisał, że poinformował, że jest w obozie, czyli taka właściwie formuła charakterystyczna dla wszystkich więźniów, ale zaznaczył, że nie wie, jak długo będzie jeszcze tutaj przebywał, w związku z tym nie oczekuje, żeby do niego pisano listy. Informacja od Marianny Kolbe została również przekazana rodzinie w Zduńskiej Woli, a tam mieszkał jego brat, Franciszek Kolbe, jego starszy brat. No, była to informacja przygnębiająca dla wszystkich właściwie członków rodziny. Obozowy akt zgonu został wystawiony miesiąc później, natomiast skrócony akt zgonu został przysłany zakonnikom do Niepokalanowa w styczniu następnego roku. Wspomniałam tutaj brata ojca Maksymiliana, Franciszka Kolbe, który mieszkał w Zduńskiej Woli. Otóż był on członkiem ruchu oporu, należał do Armii Krajowej i podczas jednej z akcji przeciwko członkom ruchu oporu w 1943 roku został aresztowany, umieszczony w Łodzi w więzieniu, poddany śledztwu i 3 lipca 1943 roku został przywieziony do obozu Auschwitz. Również nie zachowało się wiele dokumentów dotyczących jego pobytu, ale zachowało się jego zdjęcie obozowe, co jest dosyć ważne jako dokument. Był w obozie Auschwitz przez kilka miesięcy. Później został przeniesiony do obozu Buchenwald, stamtąd do obozu Dora-Mittelbau i zmarł w styczniu 1945 roku w tym obozie. Także w obozach koncentracyjnych zmarli, stracili życie dwaj bracia Kolbe. Maksymilian, jego świeckie imię Rajmund, tak jest zarejestrowany w dokumentach obozowych w obozie Auschwitz, a Franciszek w obozie Mittelbau.
Ojciec Maksymilian Kolbe w obozie był przez 11 tygodni. Jak pani wspomniała, mamy wiele relacji byłych więźniów, którzy w tym czasie mieli styczność z ojcem Kolbe. Bardzo szybko po zakończeniu wojny rozpoczęto zbieranie materiałów do procesu beatyfikacyjnego.
To jest ta wielka zasługa franciszkanów, jeżeli chodzi o gromadzenie materiałów. Mianowicie zaraz po zakończeniu działań wojennych ojcowie decyzją przełożonych zaczęli spisywać te informacje od więźniów, którzy właśnie z ojcem Kolbe się spotkali i mają one właśnie charakter absolutnie unikalny. Później, kiedy już powstało Państwowe Muzeum na terenie byłego obozu, historycy relacje gromadzili i również wielu więźniów, którzy spotkali się z ojcem Kolbe, wspomniany tutaj przeze mnie Tadeusz Pietrzykowski czy Mieczysław Kościelniak, którzy mieli takie obszerne wspomnienia, wielokrotnie się widzieli go w obozie, bądź ci, którzy uczestniczyli właśnie w tej wybiórce, także o tym wydarzeniu dosyć szeroko opowiadali. Ale właśnie tutaj w przypadku ojca Kolbe bardzo cenne jest to, że te pierwsze wspomnienia, te pierwsze notatki, pierwsze opisy są właśnie z tych pierwszych lat powojennych. Cały ten materiał był bardzo skrupulatnie gromadzony, przygotowywany do procesu beatyfikacyjnego, który trwał zgodnie z procedurami kongregacji, trwał 30 lat i w 1971 roku papież Paweł VI ogłosił franciszkanina, ojca Maksymiliana Kolbe, błogosławionym. Natomiast kanonizacji, czyli zaliczenia do grona świętych męczenników, dokonał Jan Paweł II w 1982 roku. Tutaj warto zauważyć, że ta beatyfikacja w 1971 roku to była pierwsza beatyfikacja Polaka w okresie powojennym i w ogóle pierwsza beatyfikacja Polaka po bardzo wielu latach.
Co stało się z uratowanym więźniem, Franciszkiem Gajowniczkiem?
Franciszek Gajowniczek, wojskowy, podoficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, trafił do obozu Auschwitz w 1940 roku jesienią. Został uratowany przez ojca Kolbe. Jak wspominał w relacjach, ojca Kolbe nie znał, nie słyszał o nim. Dowiedział się od więźniów, kim był. Z obozu Auschwitz został przeniesiony do obozu Sachsenhausen i tam został wyzwolony. Jego rodzina, do której tak tęsknił, o której mówił właśnie w tym tragicznym dla siebie momencie, kiedy został skazany na śmierć, jego rodzina nie czekała na niego. Jego dwaj synowie, Bogdan i Janusz, zaangażowali się w działalność konspiracyjną. Bogdan był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i pozostał w Polsce po upadku powstania i w styczniu 1945 roku znaleźli się w Rawie Mazowieckiej i w czasie wkraczania Armii Czerwonej na teren Rawy Mazowieckiej znaleźli się nieszczęśliwie pod obstrzałem i obydwaj zginęli. Po kilku dniach ich matka, która poszukiwała synów, znalazła ciała wśród tych, którzy w tych nieszczęśliwych okolicznościach właśnie zostali zostali zastrzeleni. Także Franciszek Gajowniczek wrócił do domu, razem z żoną mieszkał w okresie powojennym w Brzegu i bardzo zaangażował się, jeżeli chodzi o świadectwo, o pracę taką edukacyjną, jako były więzień obozu Auschwitz. Był właściwie bardzo długo, od pierwszych miesięcy, od 40 roku, aż do niemalże ewakuacji, został uratowany przez świętego męczennika. W związku z tym to były te sytuacje, o których opowiadał do końca właściwie swoich dni. Zmarł mając 92 lata i jego życzeniem było, żeby został pochowany na cmentarzu w Niepokalanowie, właśnie w tym klasztorze, który został założony przez świętego Maksymiliana.
Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org/podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.